Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek skończył we wtorek 77 lat. Z tej okazji włoska młodzież zorganizowała 24-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Do udziału w adoracji zgłosiło się blisko 100 młodych katolików. Aby modlitwa trwała nieustannie, młodzi zmieniali się co godzinne. W ramach adoracji sprawowane były także dwie msze święte. Jak podkreślają młodzi ludzie, jest to urodzinowy podarunek dla papieża. Modlitwa rozpoczęła się wczoraj o godzinie 23:59 w kościele Międzynarodowego Ośrodka Młodzieżowego Świętego Wawrzyńca w Rzymie. Modlitwa jest tym darem, którego każdy potrzebuje, zwłaszcza sprawując odpowiedzialny urząd w Kościele, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Na pewno modlitwa jest tym darem, którego papież Franciszek najbardziej potrzebuje. Dotyczy to każdej osoby, która sprawuje odpowiedzialny urząd w Kościele. Przecież Stolica Piotrowa jest w tej hierarchii absolutnie wyjątkowa i zajmuje szczególne miejsce. Papież Franciszek objął Stolicę Piotrową w czasie niezwykle trudnym, po abdykacji świętego Benedykta XVI i myślę, że w jakiś sposób też przez kilka miesięcy, które upłynęło od początku jego pontyfikatu, przez 9 miesięcy, szuka własnej drogi, która zarazem byłaby również drogą Kościoła.
Ksiądz profesor zauważa również wyjątkowość Światowych Dni Młodzieży, które powodują, iż młodzież wręcz lgnie do następcy świętego Piotra. Tak było w przypadku zarówno Jana Pawła II, Benedykta XVI, a teraz papieża Franciszka, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Każdy papież gromadził wokół siebie młodych ludzi. Temu służyła inicjatywa Światowego Dnia Młodzieży za pontyfikatu Jana Pawła II. Również Benedykt XVI miał wokół siebie bardzo wielu młodych ludzi. Natomiast trzeba szczerze postawić pytanie, czy ci młodzi ludzie, którzy gromadzą się na placu Świętego Piotra bądź w Rzymie, czy to są pielgrzymi, czy to są turyści. I myślę, że na tę odpowiedź trzeba będzie jeszcze troszeczkę zaczekać, żeby zobaczyć również owoce także tego pontyfikatu, bo papież Franciszek przy wszystkich jego zasługach nie jest pierwszym papieżem, który w naszych czasach próbuje trafić do serc i umysłów młodzieży.
W dniu swych urodzin papież Franciszek zaprosił na poranną Eucharystię w domu świętej Marty oraz śniadanie 4 bezdomnych z okolic placu świętego Piotra. Ubogich przyprowadził do Ojca Świętego papieski jałmużnik, ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, który często pomaga bezdomnym koczującym w okolicach bazyliki. W Gdyni i Szczecinie odbyły się uroczystości 43. rocznicy Grudnia 70. Ich uczestnicy upamiętnili osoby, które 43 lata temu na ulicach tych miast zginęły od kul milicji i wojska. W ten sposób siły te pacyfikowały protesty społeczne przeciw podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL-u. Andrzej Michałowski, który w grudniu 70. roku był pracownikiem zarządu portu Gdański, pracował na holownikach, przypomina, że prowokacja wydarzeń z wybrzeża z grudnia 70. roku była zaplanowana. SB-cy strzelali prosto do ludzi już od godzin porannych.
Prowokacja już była zaplanowana, dlatego że w Gdańsku prowokatorzy ruszyli wybijać wystawy i okradać sklepy. To było to, do czego potrzebne było czerwonym, żeby do tych ludzi zacząć strzelać. To były pierwsze ofiary tych ludzi. SB-cy wynosili telewizory, jakieś futra, jakieś ze sklepu muzycznego instrumenty. A zwróćcie uwagę na to, że w Gdyni nikt nie okradał sklepów, nikt nie, jakiś tam burt, jakiś zadym. Tak, w Gdyni tego nie było. Kociołek zaprosił ich po prostu do roboty. I tych biednych ludzi z okolicznych Kaszub, którzy pracowali, to było jedyne ich źródło utrzymania, właśnie ta komuna paryska. To po to ich zaprosili, żeby ich o 6, o 5 rano postrzelać jak do kaczek. Strzelali do ludzi prosto. To samo strzelali z helikoptera. Te ofiary, które były na ulicy, na przykład moja pierwsza ofiara, jaką widziałem, to gazik tutaj przy Żaku przejechał cywila od nas, z tłumu. Rozjechali go i uciekli stamtąd.
Gdyńskie obchody rocznicy rozpoczęły się we wtorek o godzinie 6 pod pomnikiem ofiar grudnia 70 nieopodal stacji szybkiej kolei miejskiej Gdynia-Stocznia, gdzie padły pierwsze strzały. Tam odbył się apel poległych i zostały złożone kwiaty. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni sprawowana była msza święta. Następnie jej uczestnicy przeszli pod pomnik ofiar grudnia 70 przed Urzędem Miasta, gdzie złożone zostały kwiaty i odczytany apel poległych.
Zbrodnia, która do dziś jest nierozliczona i nieukarana, ale Gdynia pamięta i Gdynia ma swoją godzinę był.
Szczecińskie obchody 43. rocznicy grudnia 70 rozpoczęły się we wtorek w południe od dźwięku syreny stoczniowej i modlitwy Anioł Pański przed bramą stoczni. Pod tablicą upamiętniającą ofiary grudnia 70 kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz województwa i miasta, zachodniopomorscy parlamentarzyści, a także związkowcy i przedstawiciele zakładów pracy. Szczeciński IPN w ramach obchodów rocznicy zorganizował dla uczniów grę miejską. Uroczystości zakończyła wieczorna msza święta w szczecińskiej katedrze w intencji ludzi pracy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podpułkownika Piotra Pytla oraz szefowej Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Elżbiety Radziszewskiej. Według PiS w sprawie tłumaczenia raportu z likwidacji WSI doszło do operacji medialno-politycznej. Na konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiSu przypomnieli, że podpułkownik Pytel zapowiadał, iż na wtorkowym posiedzeniu speckomisji przedstawi dowody, że raport z likwidacji WSI w całości lub w części był przekazywany nieupoważnionym osobom przed jego upublicznieniem.
Okazało się, że żadnych dowodów w tym względzie nie ma, to po pierwsze. Po drugie, pułkownik Pytel wycofał się ze słów, które powiedział na poprzednim posiedzeniu Sejmu, że takie dowody są. Wszystko to świadczy o tym, że cała publikacja raportu odbyła się zgodnie z prawem, że umowy na tłumaczenie tego raportu były dokonywane po jego publikacji, a więc miały prawo być publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć i którą podkreślam, to to, że my jesteśmy przekonani o tym, że to, co dzieje się teraz wokół WSI, wokół posła Macierewicza, jest związane z tym, że tak naprawdę Twój Ruch, czyli ci wszyscy, którzy są związani z posłem Palikotem, są na pasku WSI i tak naprawdę wykonują wszystkie ich polecenia w temacie tego, o czym mamy rozmawiać na Komisji do Spraw Służb.
Mówiła poseł Beata Mazurek. Argumenty za zmianą szefowej sejmowej speckomisji Elżbiety Radziszewskiej przedstawił natomiast poseł Marek Opioła. Zwrócił uwagę, że Elżbieta Radziszewska dopuściła się do 3 posiedzeń komisji w sprawie tłumaczenia raportu WSI.
Jest to jeden wielki skandal. Komisja nie zajmuje się ważnymi sprawami dla Polaków, a są to sprawy niewyjaśniona, sprawa dotycząca gigantycznej afery Amber Gold, niewyjaśniona sprawa kwestii związanych z przetargami na kontrakty teleinformatyczne. Komisja takimi ważnymi sprawami się nie zajmuje, a zajmuje się właśnie szukaniem umów, rachunków. Komisja się zajmuje tym, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma w ciągu 4 dni przez weekend pracować tylko i wyłącznie szukać jakichś umów, które od samego początku były wiadomo, że jest wszystko zgodnie z prawem. W związku z tym my wnioskujemy o zmianę pani przewodniczącej.
Szefowa speckomisji Elżbieta Radziszewska zapowiedziała, że w lutym komisja ponownie zajmie się sprawą dotyczącą tłumaczenia raportu z likwidacji WSI. Mimo że, jak powiedział poseł Marek Opioła, szef SKW potwierdził dziś, iż tłumaczenie raportu z likwidacji WSI było zgodne z prawem. Poseł dodał, że wszystkie umowy z tłumaczeniami raportu zostały podpisane po jego publikacji w Monitorze Polskim. Wszelkie zarzuty wobec tłumaczki raportu na język rosyjski są nieuprawnione. To obywatelka polska, która dobrze wykonała swoją pracę, ocenił poseł. Dodał, że raport opublikowano w połowie lutego 2007 roku. Umowy na kolejne tłumaczenia są z marca, kwietnia i następnych miesięcy.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych okazały się wszystkie oskarżenia, które były wysunięte w stosunku do pana ministra Antoniego Macierewicza, że rzekomo raport został przekazany przed publikacją do tłumaczenia, są nieprawdziwe. Dzisiaj pan pułkownik Pytel przedstawił nam umowę, które zostały podpisane na tłumaczenia nie tylko w języku rosyjskim, ale też były tłumaczenia w języku ukraińskim, angielskim. Wskazują na to jednoznacznie, że to tłumaczenie było po lutym, czyli po publikacji w Monitorze Polskim raportu z likwidacji wojskowych informacyjnych.
Przypomnijmy, według publikacji tygodnika Wprost, raport z likwidacji WSI został przetłumaczony jeszcze przed publikacją dokumentu po polsku, a tłumaczyć go miała zatrudniona bez przetargu Irina O., Rosjanka. Ekonomiści i prawnicy sprzeciwiający się zmianom w systemie emerytalnym napisali list do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wskazują w nim na niekonstytucyjność i wadliwość nowych przepisów. Autorzy listu chcą, by prezydent spotkał się z nimi jeszcze przed podpisaniem ustawy. Proszą także o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten zbadał jej zgodność z konstytucją. Według nich, jeśli zmiany wejdą w życie, odbiją się negatywnie na długookresowym wzroście gospodarczym, wysokości świadczeń emerytalnych, a także bezpieczeństwie ekonomicznym przyszłych emerytów. Profesor Leokadia Oręziak z Katedry Finansów Międzynarodowych SGH traktuje ten list jako element lobbingu, działania na rzecz konkretnych instytucji. Zauważa, że jeżeli prezydent chciałby się spotkać ze zwolennikami OFE, to powinien również wysłuchać ekspertów, którzy chcą zlikwidowania funduszy.
Towarzystwa emerytalne mają ogromne pieniądze na prowadzenie i na finansowanie tego rodzaju działań. Natomiast głos przeciwników otwartych funduszy emerytalnych jest słabo słyszalny, bo ich nikt nie finansuje. Po prostu trudno się im przebić. Więc jeśli pan prezydent chciałby usłyszeć opinię tych prawników i ekonomistów, to powinien także zaprosić innych, bo w przeciwnym razie uzyska tylko jeden pogląd, a to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, ponieważ ci obrońcy OFE działają przeciwko interesom emerytów, przeciwko interesowi naszego kraju i byłoby głęboko niesprawiedliwe i niesłuszne uwzględnić ich postulat.
Znowelizowana przez Sejm ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS-u. Rosja i Ukraina podpisały porozumienie w sprawie zniesienia ograniczeń handlowych między dwoma krajami. Stało się to podczas wizyty w Moskwie Wiktora Janukowycza i po rozmowach z Władimirem Putinem. Putin poinformował o obniżeniu ceny gazu dla Ukrainy do 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych. To obniżka o blisko połowę. Rosja zakupi także ukraińskie obligacje rządowe za 15 miliardów dolarów. Przywódca Federacji Rosyjskiej dodał, że nie poruszał z Janukowyczem żadnych kwestii związanych z Unią Celną. Stany Zjednoczone poinformowały Rosję, że są zaniepokojone ryzykiem destabilizacji w regionie w związku z planem Moskwy rozmieszczenia rakiet krótkiego zasięgu w obwodzie kaliningradzkim. Biuro Rzecznika Prasowego Polskiego MSZ podkreśliło, że plany rozmieszczenia nowych rakiet Iskander-M są niepokojące. Jednak już sam Radosław Sikorski próbuje uspokajać. Twierdzi, że doniesienia jednego z niemieckich dzienników są przesadzone. Jak tłumaczył Sikorski, to jest sprawa całego NATO. Ustanowienie nowych rodzajów uzbrojenia gdziekolwiek blisko granic sojuszu nie jest czymś, co nas zadowala. Uważamy to za zbędne, ale w przypadku, a śledzimy tę kwestię dosyć dokładnie, te informacje prasowe nie znajdują jeszcze potwierdzenia, dodał polski minister. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej oficjalnie potwierdziło, że rakiety krótkiego zasięgu Iskander są rozmieszczone u zachodnich granic Rosji. Według resortu obrony Federacji Rosyjskiej nie narusza to żadnych umów lub uzgodnień międzynarodowych. Poseł Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, przyznaje, że rozmieszczenie rakiet nie jest pogwałceniem prawa. Jednocześnie zwraca uwagę na tzw. cztery ciężkie myśliwce przewagi powietrznej, które zostały ulokowane przy granicy polsko-białoruskiej.
W perspektywie roku to już nie będzie klucz czy eskadra, tylko cały pułk myśliwców przewagi powietrznej. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga to właśnie ta decyzja o rakietach krótkiego zasięgu. Pokrywają znaczną część terytorium polskiego swoim zasięgiem. Także wzrasta tego rodzaju presja ze strony rosyjskiej, z tym, że to było do przewidzenia i z tym należy się liczyć.
MSZ zapewnia, że temat ten będzie podnosić także w kontaktach bilateralnych ze stroną rosyjską. W czwartek z wizytą w Polsce będzie przebywał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej. Zaplanowano również rozmowy Ławrowa i Sikorskiego. Członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Ludwik Dorn zauważa, że polski rząd powinien modernizować nasze siły zbrojne.
To może dopiero dawać nam podstawę lepszą do rozmów z naszymi sojusznikami w ramach NATO. Jeżeli chodzi o taką krótkookresową reakcję, to poza wyrazami zaniepokojenia, intensyfikacji stosunków także na linii Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Sił Zbrojnych w układzie Europy Środkowo-Wschodniej z państwami bałtyckimi, krajami Wyszehradzki, to trochę jest już robione. Ja tutaj nie bardzo widzę, czy moglibyśmy dokonać jakiegoś bardzo spektakularnego, dramatycznego posunięcia, które coś by zmieniło.
Iskandery, jak napisała niemiecka gazeta, określane przez NATO jako SS-26 SON, są odpowiedzią prezydenta Rosji Władimira Putina na plany budowy europejskiej tarczy antyrakietowej. Bundestag po raz trzeci wybrał Angelę Merkel na kanclerza Niemiec. Na 59-letnią szefową rządu głosowało 462 deputowanych koalicji rządowej CDU, CSU i SPD spośród 621 posłów obecnych na sali. 150 parlamentarzystów było przeciwnych, 9 posłów wstrzymało się od głosu. Koalicyjny rząd CDU, CSU, SPD dysponuje w parlamencie przygniatającą większością mandatów. Ma ich aż 504 na 631 miejsc. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, zwraca uwagę, że nie należy oczekiwać wielkiej zmiany po nowej kadencji Angeli Merkel.
Ta najważniejsza to jest zmiana partnera koalicyjnego, więc prawdopodobnie polityka będzie trochę bardziej prosocjalna tego rządu Angeli Merkel. Natomiast tak to myślę, że raczej powinniśmy się spodziewać kontynuacji. Negocjacje koalicyjne trwały bardzo długo. Jedna obawa, która jest związana z tą koalicją, no to jest taka, że opozycja będzie zbyt słaba czy zbyt mało liczna w Bundestagu i to tutaj martwi konstytucjonalistów i komentatorów politycznych.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.